Duński rząd zapowiedział zwiększenie funduszu pomocy wojskowej dla Ukrainy o 630 milionów dolarów. Trybunał Konstytucyjny kolejny raz przerwał rozprawę w sprawie legalności poleceń wydawanych przez premiera w stanie zagrożenia epidemicznego. A w Krakowie okazja, by poczuć się niczym królowa Bona. Dla zwiedzających ponownie otwarto ogrody Wawelu. W tym roku Dania zwiększy finansowanie Funduszu Wsparcia Militarnego Ukrainy o 630 milionów dolarów, zapowiedział duński minister obrony Troels Lund Poulsen. Od początku wojny Dania jest jednym z najbardziej aktywnych krajów darczyńców. Musimy to kontynuować i dlatego jestem usatysfakcjonowany, że zdecydowana większość partii w parlamencie popiera ten trend poprzez dodanie dodatkowych 4,5 miliarda koron do Funduszu dla Ukrainy, napisał w komunikacie minister obrony. Skandynawski kraj w tej kwocie ma zapewnić Ukrainie amunicję artyleryjską, systemy rakietowe Harpun, czołgi, drony i systemy obrony przeciwlotniczej. Dania podpisała pod koniec lutego 10-letnie porozumienie o bezpieczeństwie z Kijowem, podobnie jak to zrobiły Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Kopenhaga jest czwartym co do wielkości dawcą pomocy wojskowej dla Kijowa. Trybunał Konstytucyjny kolejny raz przerwał rozprawę dotyczącą legalności poleceń wydawanych przez premiera w stanie zagrożenia epidemicznego. W czwartkowej rozprawie nie wzięli udziału przedstawiciele Sejmu ani prokuratora generalnego. Po kolejnych wyjaśnieniach przedstawiciela wnioskodawców prowadzący rozprawę Stanisław Piotrowicz przełożył ją o kolejne 3 tygodnie.
Celem umożliwienia zapoznania się z przedstawionymi dziś dokumentami zarządzam przerwę do 14 maja do godziny 11.
Jak zauważa nasz dziennikarz, to już 10. termin wyznaczony w tej sprawie przez Trybunał. Przed długim weekendem przyda się na pewno informacja dla osób, które nie zdążą zrobić zakupów dzisiaj lub jutro. W niedzielę 28 kwietnia przypada niedziela handlowa. W tym dniu sklepy będą otwarte. I w tym roku ustawa przewiduje jeszcze 4 niedziele handlowe, kolejna 30 czerwca.
To dzieje się w Twoim regionie.
Specjalne niebieskie tablice podpowiedzą, gdzie zaparkować w stolicy. Pilotażowo w Warszawie pojawiło się kilka totemów z informacją o liczbie wolnych miejsc na komercyjnych parkingach. A co na to kierowcy?
Jakby nie patrzeć, jest to jakieś udogodnienie ludziom, bo nie jeździmy w kółko i nie szukamy powoli, tylko już na start będziemy wiedzieć, że nie, mamy 3 miejsca wolne i możemy
albo
już...
zero i trzeba odpuścić.
Tak, i trzeba jechać dalej, więc jakby na plus.
Biorąc pod uwagę, że niestety liczba miejsc parkingowych w naszym mieście maleje, to bardzo się cieszę, że pojawiają się jakieś udogodnienia.
Pomocne.
Okej. Okay.
Tak jak w galerii, pomocne.
Ile tak średnio szuka Pani miejsca parkingowego?
No zależy, która godzina. Staram się wyjeżdżać w godzinach, gdzie wiem, że może gdzieś zaparkuję.
A taki maks?
Nie wiem, z 15 minut, 20.
Z parkującymi w stolicy rozmawiała nasza reporterka Anna Zakrzewska. W przyszłości przy stołecznych arteriach ma być kilkadziesiąt wyświetlaczy. A teraz Kraków i Zamek Królewski na Wawelu. Słynne ogrody królewskie znów są otwarte dla zwiedzających. Teraz można tam dotrzeć nowym, do tej pory nieudostępnianym przejściem z dziedzińca arkadowego przez sień studzienną. To tymi ścieżkami przechadzała się królowa Bona. To tutaj uprawiała zioła, które potem wykorzystywała w królewskiej kuchni. A do końca września w ogrodach możecie podziwiać wystawę rzeźb Pawła Orłowskiego. Jak mówi autor, to miejsce, w którym warto zadumać się nad przemijaniem.
Widzimy tutaj wspaniałą panoramę Krakowa. Jak wejdziemy na ogrody, roztacza się ona dookoła. Widzimy dachy kamienic, wieże kościołów i na chwilę możemy się tutaj zatrzymać i zadumać nad tym światem, który trochę zostawiamy na zewnątrz.
Mówił autor rzeźb Paweł Orłowski. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam możecie zobaczyć zdjęcia słynnych ogrodów królewskich. W partii trwa dyskusja od jakiegoś czasu, jaką formułę ma przyjąć nasz start do Parlamentu Europejskiego. Mówił w RMF FM Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga. Z jednej strony mamy euroentuzjastów, którzy w Brukseli zgodzą się na wszystko, z drugiej mamy takie partie, które chcą uciec z Brukseli. Z tego powodu trzeba trzeciej drogi, rozsądnej, która wie co robić, zaznaczył polityk.
Mirosław Suchoń to szef klubu Polski 2050, sejmowego klubu Polski 2050, ale jednocześnie, jak słyszymy, lider trzeciej drogi na Śląsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No tutaj decyzje ogłaszają liderzy.
Oczywiście, nie dlatego pan nie może, decyzji. Byłoby nie fair, żeby bez fanfar.
Ale rzeczywiście nie tylko na samym Śląsku, ale też na Podbeskidziu, Śląsku tak, Cieszyńskim, Zagłębiu, Ziemi Częstochowskiej.
Zwłaszcza, że pan jest z Bielska-Białej, więc Podbeskidzie, tak. Zwłaszcza na Podbeskidziu, proszę państwa, to Podbeskidzie będzie, Podbeskidzie najważniejsze.
Podbeskidzie, Śląsk Cieszyński, tak, nasze piękne oczywiście. Beskidy, przy okazji zapraszamy w długi weekend, jest naprawdę co robić.
A ja już ten weekend się tam wybieram, więc do zobaczenia gdzieś tam. Dobrze, ale panie pośle, nie o walorach turystycznych chciałem z panem porozmawiać, tylko najpierw o tym, skąd to pańskie zamiłowanie do Brukseli.
No to nie jest zamiłowanie do Brukseli, tylko chociaż do Brukselkę uwielbiam. Muszę powiedzieć, i tak czasem lubię na obiad zjeść. Natomiast zresztą zielone warzywa w ogóle polecam państwu. Natomiast muszę powiedzieć, że w partii trwa dyskusja od dłuższego czasu, jaką formułę przyjąć ma nasz start. No bo z jednej strony mamy takich euroentuzjastów, którzy zgodzą się w Brukseli na wszystko. Z drugiej strony mamy takie partie, które chcą uciec z Unii Europejskiej, czy Konfederacja. Mhm. PiS też przejawia takie tendencje, więc trzeba trzeciej drogi rozsądnej, która wie, co zrobić.
Pytałem o pana, a nie o euroentuzjazm tak w ogóle, bo jakoś tego entuzjazmu wśród wyborców nie potrafię znaleźć. Zainteresowanie tymi wyborami, które w końcu przecież za 2 miesiące.
Tylko ta dyskusja trwa już jakiś czas, jaką formułę ma przyjąć nasz start. I na przykład w Warszawie stawiamy na pana Michała Koboskę, który jest szefem Komisji do Spraw Unii Europejskiej. I to jest pewna logika, czyli osoby, które zajmują się sprawami ważnymi, które mają być ważne.
I tak, to jest ta logika. Ledwo co został posłem, a już się wybiera do Brukseli.
De facto jesteśmy młodą partią, więc tutaj musi być jakiś podział pracy. Michał Kobosko jest niezwykle zaangażowanym parlamentarzystą, więc stawiając na Michała Koboskę, wiemy, że stawiamy na osobę kompetentną, pracowitą, która się tam sprawdzi.
A Krzysztof Hetman nie powinien podać się do dymisji?
Myślę, że te decyzje będą podejmować w Polskim Stronnictwie Ludowym, natomiast oczywiście Krzysztof Hetman jest również doświadczonym europarlamentarzystą.
Tak, to jest turysta parlamentarny, dlatego że on, jak pan doskonale wie zapewne, był europosłem z Lubelskiego. Teraz został posłem z Podkarpacia, ale żeby było zabawniej, do Parlamentu Europejskiego nie będzie kandydował ani z Podkarpacia, ani z Lubelskiego, bo tam PSL kiepsko ostatnio, więc wybrał już sobie Wielkopolskę, czym oczywiście spowodował utrącenie kandydatury Pauliny Henik-Kloski na liderkę.
A to już taka wielowątkowa teoria, panie redaktorze, zacznę od końca.
Mamy turystę, który to turysta, swoją koleżankę z rządu Paulinę Henik-Kloskę.
Nigdy nie było nawet przymiarki do decyzji, że Paulina Henik-Kloska pójdzie do Parlamentu Europejskiego.
Panie pośle, umówmy się, że pan może nie mówić całej prawdy, ale już tak jawnie, to niech pan nam ciemnoty nie wciska.
Ale ja wiem, pan wie. Tylko prawdę, samą prawdę, zwłaszcza u pana redaktora. Mam głębokie przekonanie, że jeżeli mijałbym się z prawdą, to pan redaktor z pewnością by to zauważył. Ale tutaj akurat nie jest ten moment, także zachęcam do powstrzymania koni. Natomiast jedna rzecz jest ważna, że Paulina Henik-Kloska podobnie
powstrzymajcie
jak
Hetmana, a nie konie. Hetmana powstrzymajcie.
Ale to jest dobry europarlamentarzysta, który doskonale rozumie interes Polski.
Natomiast nie kandyduje z Lublina? Jego Lubelszczyzna.
To jest dyskusja o tym, jak mają w Polsce wyglądać listy. De facto europarlamentarzyści reprezentują i muszą reprezentować interes Polski, nie konkretnego województwa, to chociaż to jest ważne, ale interes Polski. I
Mirosław Suchoń, lider klubu Polski 2050 jest ze mną w Sejmie, kandydat
w studiu.
Jest ze mną w Sejmie. Poniekąd w Sejmie, bo znaczy ja tam czasami bywam, bardzo rzadko, mnie powiedzie, że wcale. Oczywiście, że jest ze mną w studiu, ale jest pan przede wszystkim liderem listy trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego. Ja tutaj widzę, wie pan, bo pan powiedział coś takiego, że mamy w Polsce ludzi, którzy są bardzo euroentuzjastyczni i sceptyczni i potrzebna jest trzecia droga, ale wie pan doskonale, że w obrębie tej trzeciej drogi nie wiadomo, na kogo się głosuje. Absolutnie nie wiadomo. Pan właśnie zaczął myśl, że głosując na trzecią drogę, na przykład na Podkarpaciu, głosuje się jednocześnie, bo taka jest ta ordynacja, na trzecią drogę w zachodniopomorskim, prawda?
No to, ordynacja jest zbudowana tak, że podział mandatów odbywa się na poziomie krajowym. W związku z tym wszystkie głosy z całej Polski są, można powiedzieć, są w jednej puli.
Tak. Co oznacza, że na przykład głosując na tradycyjny wyborca PSL-u, który chciałby na przykład walczyć z Zielonym Ładem, będzie głosował na Różę Thun, która jest pierwszą w Polsce orędowniczką Zielonego Ładu, największą euroentuzjastką w polskim parlamencie.
No, poczekajmy jeszcze na prezentację naszych list. Natomiast
będzie, teraz zdaje się, to też jest turystka, bo kandydowała z Krakowa, miała być teraz w Warszawie, ale wylądowała ostatecznie, jak słyszymy, na Dolnym Śląsku.
Poczekajmy na prezentację list, bo tej jeszcze nie było. Natomiast oczywiście pytanie jest, czy należy walczyć z czymś, czy należy walczyć, żeby przy rozwiązaniach, które są przyjmowane na poziomie unijnym, polski interes był brany pod uwagę. My będziemy walczyć o to, żeby interes polskich obywateli, rolników, kierowców był brany.
Gdyby teraz było głosowanie w Parlamencie Europejskim, pan się do niego wybiera, na temat zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku.
Jak w tym momencie głosowałbym z pewnością przeciw.
Tak, a Róża Thun głosowała oczywiście za.
Nasza rekomendacja była inna. Europarlamentarzystka podjęła taką decyzję. Natomiast, panie redaktorze,
jeszcze
jedną rzecz warto wyjaśnić, bo poruszyliśmy ten temat, później nie będzie pewnie przestrzeni, ale nasze, pani minister, to jest ważna rzecz, podjęły się zadania na całą kadencję. Co najmniej na całą kadencję, w związku z tym zostają w rządzie. To jest decyzja Polski 2050.
Dobra, to nie jest decyzja Polski 2050.
To jest decyzja Polski 2050.
Pozwoli pan, że sobie pozwolę tutaj wyrazić drobne votum separatum, bo Paulina Hennig-Kloska chciała kandydować do Parlamentu Europejskiego, no tylko...
Ale ja nie wiem, kto takich bzdur naopowiadał, jeżeli mówią do pana redaktora dotarły.
Bardzo pana przepraszam, mówił mi to członek rządu z rekomendacji Polski 2050. No, to,
tylko panie redaktorze, Paulina Hennig-Kloska, nic nowego pewnie nie powiem, ale jest moją przyjaciółką. W związku z tym doskonale rozumiemy się.
Pozdrawiam serdecznie
i
panią minister. Zapraszam.
I myślę, że dobrze znam. Dobrze znam jej decyzję. Zresztą, ale czy to była decyzja na poziomie partyjnym, że nasze, panie minister, zostają w rządzie, no bo nie robi się tak, że podejmuje się... Krzysztof Hetman i Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło swoją decyzję.
Czyli tak,
podobnie
Państwa,
jak inne formacje.
Tak. Człowiek zostawia Europarlament, kandyduje do Sejmu, jest w tym Sejmie 4 miesiące, w rządzie jest raptem, no też 4 miesiące i już wybiera się znowu do Brukseli. Gdzie tu jest powaga? I niech mi pan wytłumaczy, co mają sobie myśleć wyborcy, którzy głosowali na Hetmana na Podkarpaciu, że on ich wszystkich zostawia i mówi, adie, ja mam teraz lepszą dietę i lepszą fuchę na boku.
Ale to nie chodzi o tego rodzaju rzeczy. Chodzi o to, że rozumie, jak działa Bruksela, rozumie, jakie decyzje, w jaki sposób zapadają
to
w Parlamencie Europejskim.
Czy został ministrem rozwoju?
No, na tamtym
nawet
etapie
nie zdążył poznać resortu.
Na tamtym etapie była taka decyzja, natomiast ja mogę mówić za swoją formację.
Robert Mazurek i Mirosław Suchoń. Całej rozmowy możecie posłuchać na portalu rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.